Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie naszych radiosłuchaczy. Przenosimy się w kolejnej audycji na obcej ziemi do Afryki. Tam, w kraju, który jest dużo większy od Polski, powierzchnią jest to największy kraj afrykański, żyje 41 milionów ludzi. Katolicy stanowią w nim dosyć dużą część kraju, około 10%, ponad 4 miliony katolików żyje tam, a chrześcijanie stanowią 16,7%. Oczywiście ogromną większością są muzułmanie, ponad 70%, co stanowi problem określenia się i odniesienia do chrześcijan ze strony wyznawców Mahometa. Podpisanie 9 stycznia 2005 roku porozumienia pokojowego między rządem w Chartumie a Ludowym Ruchem Armią Wyzwolenia Sudanu zostało powszechnie uznane za kamień milowy w mozolnym poszukiwaniu pokoju. Wszechstronne porozumienie pokojowe miało przynieść formalne zakończenie jednego z najgorszych konfliktów we współczesnej historii Afryki między muzułmańską północą i chrześcijańsko-animistycznym południem. W ciągu 22 lat bezgranicznego cierpienia zginęło 2,5 miliona ludzi, a ponad 4 miliony utraciły dach nad głową, przez co Sudan ma wątpliwy zaszczyt posiadania największej na świecie liczby ludzi wysiedlonych we własnym kraju. W oparciu o gigantyczny krok do przodu, jakim było owo porozumienie pokojowe, parlament w Chartumie jednogłośnie zatwierdził nową konstytucję. Uznając fakt, że Sudan posiada niemałe społeczności chrześcijan, artykuł pierwszy stwierdza: Sudan jest gościnnym krajem, w którym mieszają się rasy i kultury i gdzie panuje zgoda między religiami. Zgodnie z celem porozumienia, konstytucja położyła dodatkowy nacisk na 6-letni okres autonomii dla południowego Sudanu, po którym przewidziano referendum z możliwością wyboru niezależności. Dla wielu ten układ wydawał się zbyt piękny, by mógł być prawdziwy. Wtedy niespodziewanie przywódca Armii Wyzwolenia Sudanu, dr John Garang Mabior, zginął w wypadku helikoptera, zaledwie 3 tygodnie po objęciu urzędu wiceprezydenta, nominacji uzgodnionej jako część traktatu pokojowego. Przywódcy kościoła, choć zawsze pełni nadziei na długotrwałe rozwiązywanie konfliktów szczepowych, religijnych i kulturowych, wyrazili obawy co do ambicji rządu sudańskiego. Jest ewidentne, że Chartum zmierza wprowadzić szariat poza terytorium północnym oraz że powiększa się zarówno zasoby finansowe, jak i ludzkie, służące do umocnienia islamu na południu. Rzeczywiście, według obserwatorów w Sudanie, rząd prosił o pokój na południu jedynie po to, by skoncentrować swoje wysiłki w regionie Darfuru na zachodzie, gdzie popierani przez Chartum islamiści podsycali konflikt, który do połowy 2006 roku pochłonął około 200 tysięcy ofiar. Dlatego dla chrześcijan, szczególnie tych mieszkających w Chartumie i jego okolicach, ucisk nadal jest problemem, który kładzie się długim cieniem na ich życiu. Od 1999 roku dała się zauważyć pewna zmiana w nastawieniu rządu do kościoła, na przykład zezwolenia na wjazd i pobyt dla misjonarzy są chętniej przyznawane, a nękanie szkół diecezjalnych praktycznie zanikło. Faktycznie nawet przydzielono 4 działki szkołom prowadzonym przez diecezję. Abstrahując od tego, stosunkowo nowym i poważnym problemem jest wywłaszczanie ziemi i własności kościoła pod pretekstem przenoszenia ziemi do wyższej kategorii, co odpowiada polityce stosowanej w latach 90., kiedy burzono szkoły parafialne i domy modlitwy w imię planowania miasta. Dostęp do podstawowych świadczeń, takich jak służba zdrowia, jest dla chrześcijan wciąż ograniczony i wielu z nich nie może podjąć pracy z powodu wyznawanej wiary. Rzeczywiście, chociaż pojawiają się iskierki nadziei, Kościół wciąż musi podejmować zmagania o to, żeby w ogóle istnieć. Tylko jednym z wielu takich wyzwań jest przykład konwersji, przejścia muzułmanina na inne wyznanie, za którą wciąż grozi kara śmierci. Dla chrześcijan w Sudanie wojna może w końcu się skończyła, ale droga do pokoju jest jeszcze daleka, by mogliby oni swobodnie wyznawać swą wiarę. Luty 2005. Biskupi katoliccy Sudanu wypowiedzieli się na temat porozumienia pokojowego. Prawdziwy pokój to o wiele więcej niż brak wojny. Teraz potrzeba naszej modlitwy połączonej z indywidualnym i zbiorowym wysiłkiem, aby zagwarantować rzeczywisty pokój. Pokój, o który zabiegamy, to porządek i harmonia w społeczeństwie. Także osoby i społeczności mogą rozwijać się swobodnie i w pełni. Ten trud budowania pokoju posiada aspekt społeczny, ekonomiczny, polityczny, kulturowy i religijny. Marzec 2005. Prałat Fortunatus Navanhuku, członek stałej misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ, mówił o kryzysie w Darfurze, który do tego czasu pozbawił domów 2 miliony ludzi. Niepewna sytuacja, w której zmuszone są żyć miliony ludzi, wyrwane ze swoich wiosek i ziem rodzinnych, domaga się konkretnych i szybkich decyzji w celu złagodzenia ich cierpień i ochrony ich praw. Potępił regularne ataki na ludność cywilną oraz niszczenie infrastruktury i całych wiosek. Ataki są brutalne i gwałtowne, a naruszanie praw człowieka jest na porządku dziennym. Kwiecień 2005 roku. Aresztowano prałata Petera Ayunga, wikariusza generalnego katolickiej diecezji Chartumu. Biskup pomocniczy Daniel Adwok z Chartumu, który był wtedy z prałatem Ayungiem, wspominał: przyszło 2 agentów w ubraniach cywilnych i zapukali do drzwi naszego domu. Po krótkiej rozmowie aresztowali księdza, założyli mu kajdanki i zabrali go na komisariat w Chartumie, skąd później został przeniesiony do więzienia Wat Medani. Policjanci zarzucali księdzu Ayungowi, że zapłacił za samochód czekiem bez pokrycia. To jedynie pretekst do aresztowania, mówił dalej biskup Adwok. Jego zdaniem rzeczywistą przyczyną aresztowania było to, że rząd chciał przejąć ziemię należącą do diecezji. Później ksiądz Ayung został wypuszczony na wolność. Zarzuty przeciw niemu zostały wycofane, ponieważ żaden z rzekomych świadków jego przestępstwa nie stawił się przed sądem. Jednak 23 maja ksiądz Ayung został ponownie aresztowany przez mężczyzn w cywilnym ubraniu, którzy siłą zaprowadzili go na policję. Potem jeszcze raz przeniesiono go do Wat Medani, gdzie wydano nakaz aresztowania. Zaledwie kilka godzin później władze uwolniły go. Maj 2005. W Chartumie zawieszono na kilka dni gazetę codzienną Al-Wefaq, a jej wydawca Mohamed Taha został aresztowany po opublikowaniu artykułu, który uznano za bluźnierstwo przeciw prorokowi Mahometowi. Rząd sprawuje kontrolę nad napływem publikacji religijnych. Niekiedy gazetom zakazuje się drukowania, zazwyczaj z przyczyn politycznych, ale czasami także ze względów religijnych. Wrzesień-październik 2005. Kardynał Zubeir oświadczył: pokojowa maskarada w Sudanie jest źródłem ubóstwa i niesprawiedliwości, które nadal zagrażają ludności. Skrytykował też rządy państw zachodnich za to, że nie słuchają Kościoła. Zwracając się do 400 osób podczas konferencji zorganizowanej w Westminsterze przez pomoc Kościołowi w potrzebie, kardynał powiedział: jeśli mówię, że chrześcijanie są prześladowani i że nasze życie jest trudne, to ile czasu potrzeba, żebyście mi uwierzyli? Ilu z was zdaje sobie sprawę z tego, że mówiąc do was narażam swoje życie? Kardynał powiedział, że szkoły państwowe robią uczniom pranie mózgów, że policja i siły bezpieczeństwa trzymają kraj pod kluczem i że Kościół nie ma prawa posiadania własności. Podkreślił, że na północy kraju wielu obywateli, którzy nie są muzułmanami, jest zmuszanych do uznawania szariatu oraz iż rząd wykorzystuje finanse publiczne do islamizowania południa, gdzie pokój jest stale zagrożony. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Państwa na kolejną audycję o sytuacji krajów, w których pracują misjonarze, siostry zakonne, a gdzie są trudności z powodów politycznych czy wyznaniowych, których doświadcza Kościół. Szczęść Boże!